Hashimoto. Na wstępie chciałabym powiedzieć o tym, co najbardziej jest szkodliwe w Hashimoto i to, co mnie najbardziej jakby uderza po oczach, kiedy pracuję z moimi pacjentami. Większość osób, które ma chorobę autoimmunologiczną, Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, jest to choroba, w której nasz własny organizm atakuje tarczycę, niszczy ją, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że Hashimoto to nie jest tylko i wyłącznie choroba tarczycy, to nie jest w ogóle choroba tarczycy. To jest choroba całego organizmu. Nasz organizm zaangażował się w walkę z samym sobą, niszczy swoje własne organy. To, że akurat niszczy tarczycę, to nie znaczy, że za chwilę nie powinien niszczyć czegoś innego, bo skąd ma wiedzieć, że poprzestać powinien tylko i wyłącznie na tarczycy. Są pewne grupy produktów, które działają wyjątkowo destruktywnie i absolutnie tych produktów nie powinno być w diecie osób, które są chore na Hashimoto. Pierwsza grupa produktów to jest gluten, produkty związane z glutenem, pszenica, jęczmień, owies, żyto. Druga grupa to jest nabiał, ale wszystko, co jest związane z nabiałem, to jest mleko, jogurt, kefir, maślanka, sery. I jest jeszcze trzecia grupa również, która można by powiedzieć, że jedni mówią, że drudzy mówią, że nie, że to jest kontrowersyjne. Ale jeżeli jest to ryzykowne i mówi się o tym, że jest to grupa ryzykowna, według mnie również powinna być na wszelki wypadek wyłączona, to są rośliny strączkowe. A teraz wracając do mąki. Jeżeli produkty z glutenem nie, to zauważyłam, że wiele osób ma tendencję do wybierania sobie produktów bezglutenowych. Tymczasem ryż czy kukurydza są tak samo złe jak pszenica, jęczmień, owiec czy żyto. Niektórzy wybierają żyto, chleb na zakwasie i myślą, że jest to lepsze rozwiązanie. Na pewno lepsze niż pszenica, ale brakuje tego czegoś do pełni szczęścia. Jeżeli choroba jest w remisji, jeżeli przeciwciała spadły, jeżeli w ogóle zniknęły, to można spróbować wprowadzić chleb żytni na zakwasie. Natomiast jeżeli masz podwyższony anty-TPO, anty-TG, czy na przykład przeciwciała ANA, a jeszcze nie wiadomo, że to jest Hashimoto, ale już jakieś przeciwciała są, wyrzuć z diety pszenicę, jęczmień, owies, żyto. Pszenica to nie jest tylko pszenica, mąka pszenna, to jest również kuskus, który niektórzy uważają, że to jest super zdrowa kasza, bo jedzą kuskus ekologiczny. Pszenicę durum, pszenicę kamut na przykład, bulgur. To wszystkie odmiany pszenicy. No manna. Manna to też jest pszenica, pamiętajcie o tym. Jęczmień, owies, płatki owsiane na śniadanie, nieważne czy glutenowe, czy bezglutenowe, po prostu wyrzuć z diety owies. Nie szukaj sobie ekwiwalentów. Żyto również jest zbożem glutenowym. Gluten może być bardzo dla organizmu toksyczny i może powodować choroby autoimmunologiczne. Gluten jest rodzajem lektyny, a jeżeli lektyny mogą być problematyczne w chorobach autoimmunologicznych, bo lektyny mogą się przyklejać do naszych organów, do tkanek, do komórek i mogą udawać wroga, czyli jakby szczuć nasz układ autoimmunologiczny, nasz układ taki odpornościowy, żeby zwrócił się przeciwko samemu sobie. Czyli tutaj jestem wirusem, jestem bakterią i nasz układ immunologiczny zaczyna atakować, ale on nie wie, że on atakuje swój własny organ. I lektyny potrafią też przyczepiać się do jelit i rozszczelniać jelita. Przez rozszczelnione jelita przechodzi więcej białek, które są dla organizmu nierozpoznawalne, bo niestrawione. Niestrawione najczęściej dlatego, że nieprawidłowo działa nam żołądek. Często te osoby, które mają chorobę autoimmunologiczną od lat już cierpiały na choroby gastrologiczne, bóle żołądka, skurcze żołądka, bóle jelit, nadwrażliwe jelita, zgaga, refluks. I często biorą leki, inhibitory pompy protonowej, kontrolok, omeprazol, takie najpopularniejsze leki spośród tych, które są teoretycznie osłonowe na żołądek, a tak w praktyce zmniejszają jego zakwaszenie, zmniejszają wydzielanie soków trawiennych, co powoduje niewłaściwe pH żołądka, a to powoduje namnożenie się patologicznej flory bakteryjnej w żołądku, na przykład takiej, która powinna być w dwunastnicy, choćby z tego powodu, że została zmienione pH, zmienione środowisko. Czyli nasz żołądek nie potrafi bronić się przed bakteriami, przed grzybami, wirusami, do czego on został stworzony, no bo przecież to jest taki nasz pierwszy filtr, kiedy mamy zielony dźwiernik i wpada nam zasadowa treść z dwunastnicy do żołądka, to czujemy dolegliwości. Tymczasem my sobie sami to robimy, zażywając takie leki, a nie zmieniając diety, bo w pierwszym kolejności, jeżeli twój żołądek się buntuje, twoje jelita się buntują, zastanów się, czy ten produkt, który ty jesz, czy on jest dla ciebie właściwy, skoro każda komórka twojego układu pokarmowego podpowiada ci, że to nie jest właściwy produkt. Człowiek nie powinien mieć wzdęć patologicznych, oczywiście takich, że musi stale oddawać gaz, nie powinien mieć bóli brzucha, zgagi, refluksu. To nie jest normalne, nie zwalajmy tutaj winy na stres. No więc wracając do tego trawienia, jeżeli ta flora jest niewłaściwa, to po pewnym czasie również niewłaściwe następuje trawienie. Zanikają nam enzymy trawienne, czasami nietolerancje pokarmowe, one powodują spłaszczenie kosmyków jelitowych bądź zanik kosmyków jelitowych. Ten pokarm do końca niedobrze strawiony, nierozłożony przez właściwe enzymy, to też jest efekt zjedzenia bardzo skomplikowanych i bardzo dziwnych pokarmów, na przykład produkty paczkowane, których nasz organizm nie potrafi rozpoznać, nie potrafi strawić. Nie wie, jakie enzymy ma użyć do trawienia, to skąd on ma wiedzieć, co ma z tym produktem zrobić, jak on go sobie ma rozłożyć. Przecież do trawienia białek potrzebujemy inne enzymy, do trawienia węglowodanów inne i do trawienia tłuszczów potrzebujemy inne. Jeżeli zjadasz kawałek plastiku, to skąd twój organizm ma wiedzieć, czy to jest białko, tłuszcz czy węglowodan? A może jest to produkt taki, na który nie ma pasującego enzymu i on nie jest w stanie go rozłożyć. Zatem ten produkt pójdzie dalej i do końca niestrawiony przenika przez jelito cienkie czy jelito grube. Oczywiście nie wyobrażajcie sobie tak, że ten plastik Wam przenika przez jelito, to jest oczywiście nielogiczne. Tutaj po prostu większe cząstki niestrawionych białek będą przenikały i będą również podlegać zwalczaniu przez nasz układ immunologiczny. Tutaj ryzykowne również są produkty homogenizowane. Homogenizacja powoduje zmniejszenie cząstek tłuszczu i ten tłuszcz przechodzi przez śluzówkę do układu, do naszego organizmu, niestrawiony, również może podlegać atakowi. Także choroba autoimmunologiczna to może być źle funkcjonujący układ pokarmowy, rozszczelnione jelita, jedzenie pokarmu, który jest przez nasz organizm nierozpoznawalny, ten pokarm jest obcy, ale również tutaj jedzenie produktów bogatych w lektyny. Także pamiętamy o podstawowych grupach produktów. Pszenica, jęczmień, owies, żyto. Ryż z powodu białek bardzo podobnych do glutenu. Kukurydza, skrobia, ogromnej ilości skrobi, do tego modyfikacje genetyczne. Kukurydza w większości jest Roundup Ready, czyli można ją spryskać Roundupem. Wszystko obumrze z wyjątkiem tej pszenicy. Nabiał to jest mleko, jogurt, kefir, maślanka. Nie łudźcie się, że tam są żywe kultury bakterii. Żywe kultury bakterii to my możemy mieć w sfermentowanej żywności. Kiszone ogórki, kiszona kapusta, długo dojrzewające mięso. Tam mogą być żywe kultury bakterii. Tak jak kiedyś ludzie mieli brudne ręce, nie dbali tak bardzo o higienę. To były żywe kultury bakterii. Teraz mamy wszystko wysterylizowane i próbujemy pod przykrywką żywych bakterii wprowadzać sobie jogurt, który pochodzi od krowy, która stała całe życie w oborze, czy w tej swojej hali, nie widziała światła, nie widziała trawy, spożywa pokarm dla niej nienaturalny. Jest to zwykle jakaś mączka czy soja modyfikowana. Takie mięso ma niewłaściwy skład, nafaszerowane jest hormonami, sterydami, antybiotykami. To wszystko przenika do mleka i z tego mleka prosto od krowy produkowany jest jogurt, który zawiera tyle cukrów, że to jest niemożliwe, żeby on przeszedł fermentację. Fermentacja to jest wtedy, kiedy postawisz sobie na parapecie jogurt i on sobie sfermentuje. I wtedy najprawdopodobniej po prostu będzie kwaśny i nie będzie zawierał cukru. Natomiast jak popatrzymy na skład jogurtu naturalnego, zawiera dość dużo cukru, węglowodanów i ich jest więcej niż białek. Taki jogurt nie fermentował, nie sądzę. Jeżeli tak, to na pewno nie w wielkim zakresie. Dodatkowo oczywiście producent dodaje chemię, żeby jogurt miał dłuższy termin ważności, więc szkodzi nie tylko mleko, obce białka, mleka krowiego, ale również szkodzi chemia i antybiotyki i sterydy i tak dalej. Co do roślin strączkowych, one zawierają właśnie te sławetne lektyny, które mogą się przyklejać i udawać coś innego. Kolejną grupą produktów, które również warto jest odrzucić, ale według mnie jest to jakby produkt taki, to są produkty, których nie trzeba odrzucać już natychmiast. Najpierw lepiej skoncentrujmy się na glutenie i na biale. W ogóle najlepiej na zbożach się skoncentrujmy. Dopiero w kolejnej jakiejś tam etapie diety rośliny psiankowate, czyli pomidor, papryka, bakłażan, ziemniak. To są rośliny, które również mogą wpływać niekorzystnie na jelita, ale szczególnie wtedy, kiedy mamy je rozszczelnione. Jeśli chodzi jeszcze o Hashimoto, to tutaj warto zwrócić uwagę na nasze otoczenie, to czego używamy, kosmetyki, jakie używamy. Im mniej kosmetyków, tym lepiej. Im mniej chemii na siebie nakładamy, tym lepiej. Jeżeli możesz myć głowę jajkami albo sodą oczyszczoną, super. Jeżeli możesz ciało posmarować tłuszczem kokosowym zamiast mleczkiem, super. Jeżeli możesz użyć pasty bez fluoru, super. Fluor negatywnie oddziałuje na tarczycę. Natomiast co do roślin krzyżowych, zauważyłam pewną dziwną rzecz. Osoby, które mają Hashimoto, tak bardzo się koncentrują na roślinach krzyżowych i boją się ich spożywać, natomiast absolutnie nie widzą problemu w zbożach. To jest dla mnie jakieś niekonsekwentne działanie. Rośliny krzyżowe, czyli kapusta, brokuł, kalafior, rzeczywiście mogą negatywnie wpływać na wchłanianie jodu przez tarczycę, ale też nie wiadomo, czy to była pierwotna przyczyna, czy pierwotną przyczyną nie była przypadkiem agresja wywołana zupełnie czymś innym. I jeśli chodzi o rośliny krzyżowe, to możemy spróbować najpierw zrobić te wcześniejsze rzeczy, o których mówiłam, dopiero na końcu rośliny psiankowate i rośliny krzyżowe. Natomiast jeżeli boisz się roślin krzyżowych, nie rezygnuj z nich, dlatego że rośliny krzyżowe to dobre źródło wapnia, dobre źródło kwasu foliowego i siarki, które wpływa regenerująco, co jest nam potrzebne. Dlatego rośliny zielone mogą być, czy krzyżowe, mogą być spożywane w postaci po prostu gotowanej. A wtedy niestety tracimy kwas foliowego, dlatego można gotować je niezbyt długo, po to, żeby nie tracić wszystkich wartości odżywczych. Zatem dieta w Hashimoto powinna wyglądać tak, że głównym naszym składnikiem jest mięso, ale dobrej jakości. Jeżeli to możliwe, kupuj mięso, które się pasło na łące zielonej. Jeżeli nie, trudno, jest to mięso prosto ze sklepu, albo przynajmniej co jakiś czas kup lepsze mięso. Do tego dochodzą warzywa i tych warzyw powinno być sporo, no bo czymś trzeba dietę uzupełnić. Jajka, choć polecałabym wykonanie testów na nietolerancję pokarmową. Jeżeli jajka wychodzą Ci w teście nietolerancji pokarmowej, odrzuć jajka w Hashimoto. Jeżeli nie wyjdą jajka, pozostaw jajka w Hashimoto, dlatego że jajka są jedną z bardziej odżywczych grup, ale niestety czasami w chorobach autoimmunologicznych mogą je nasilać. Jajka, warzywa, przekąska to warzywa, obiad to mięso plus warzywa, kolacja to warzywa. Tarczyca nie lubi dużego ograniczenia węglowodanów, dlatego po 2-3 miesiącach należy włączyć dodatkowo jeszcze do diety owoce. Niestety często przy Hashimoto mamy do czynienia również z insulinoopornością i te kobiety często mają problem z wagą poprzez to, że jadły ogromne ilości węglowodanów. Dlatego w początkowym stadium polecałabym ograniczyć owoce, dopiero później po 2-3 miesiącach wprowadzamy. Po około 3 miesiącach można zacząć próbować wprowadzać kaszę typu komosa ryżowa, amarantus, ewentualnie kasza jaglana, ale uwaga, kasza jaglana zawiera goitrogen i również może przyczynić się do problemów z wchłanianiem jodu przez tarczycę. Nie polecam kaszy gryczanej ostatnimi czasy, ze względu na to, że widziałam badania, w których to były badania towarzystwa do spraw celiakich, chyba nazwę pomyliłam, ale w każdym razie chodzi o to towarzystwo od celiaki, że wiele kasz gryczanych niestety jest zanieczyszczonych glutenem poprzez to, że jest tam dodatek innego zboża, który się tam oczywiście pojawi w momencie, kiedy one były magazynowane. I co jeszcze można wprowadzić po pewnym czasie? Można zacząć sobie troszkę rozszerzać dietę o pewne orzechy, na przykład 2 orzechy brazylijskie, które są źródłem selenu, który może być korzystny w chorobach autoimmunologicznych. I myślę, że na początek to powiedziałam najważniejsze rzeczy. Ważne, żeby zacząć coś robić, bo coraz więcej pacjentów do mojego gabinetu przychodzi z insulinoopornością, z Hashimoto. Ja bym sobie życzyła, żeby część z tych pacjentów zapoznała się z tym audiobookiem, zaczęła stosować pewne zasady. Można zacząć zawsze od 10 zasad skutecznego odchudzania, które są łatwo dostępne na mojej stronie. Następnie można przejść w dietę paleo, a następnie można przejść w protokół autoimmunologiczny, czyli zrobić sobie takie 3 stopnie, gdzie będzie łatwiej jakby niż od razu przejść na protokół. Czyli pierwszy miesiąc to jest 10 zasad skutecznego odchudzania, drugi miesiąc to jest dieta paleo i trzeci to jest dieta protokół autoimmunologiczny. Na protokole zostajemy od 2-3 miesięcy i po tych 3 miesiącach próbujemy sobie rozszerzyć dietę, jeżeli potrzebujemy, o dobre źródła kasz, komosa, amarantus, rozszerzamy o owoce, ewentualnie rozszerzamy o rośliny skrobiowe, tylko takie może niekoniecznie psiankowate, ale na przykład maniok, yams, dojrzałe takie nany skrobiowe, nie pamiętam, plantain chyba nazwa, nie wiem, czy w ogóle takie można w Polsce kupić. Później ta ilość węglowodanów już właściwie zależy od ilości tych zjadanych przez nas warzyw, ale też od ilości aktywności, którą posiadamy. Jeżeli to wszystko jest zbyt skomplikowane, zacznij przynajmniej od czegoś, zacznij od 10 zasad, a w międzyczasie umów się po prostu do mojego gabinetu, a ja Ci pomogę przebrnąć przez dalsze etapy diety. Ale postaraj się już coś zrobić. Nie czekaj do ostatniej chwili. Nie czekaj, aż ta choroba się rozwinie tak, że pojawią się kolejne procesy autoimmunologiczne, że pojawią się jeszcze przeciwciała ANA, że zaczniesz odczuwać różne dolegliwości, bo często to się zaczyna delikatnie, otyłość, problemy z jelitami, później się pojawia problem z tarczycą, później się pojawiają nieregularne miesiączki, mięśniaki na macicy, zmiany nowotworowe. No to zaczyna po prostu zataczać ogromną skalę i ciężko jest później zmotywować się do tak dużych zmian. Mam nadzieję, że ten podcast okazał się pomocny dla wszystkich Hashimotek, Hashimotów i insulinopornych. Natomiast jeżeli chodzi o insulinoporność, zapraszam na YouTube'a, tam również film stricte o insulinooporności. Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny.